Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień, a w naszym studiu już pierwsza dzisiejsza gościni Marta Kotaszewska, Krakowskie Biuro Festiwalowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marto, właściwie pretekstem jest wydarzenie, które już się odbyło, co może w radiu nie jest najlepszym pomysłem, ale w gruncie rzeczy wydaje się, że Early Music Day, bo akurat o tym właśnie dniu myślę, czyli 21 marca, domniemanej w gruncie rzeczy rocznicy urodzin Johanna Sebastiana Bacha, to coś, co właściwie promieniuje nie tylko tego 21 marca, ale chyba znacząco szerzej.
Tak, też zgadzam się z tym zdaniem i myślę, że akurat ten dzień powinniśmy pielęgnować każdego roku, przez cały rok i myśleć o tej muzyce dawnej, która jest już naprawdę bardzo, bardzo dawną muzyką przez cały czas i mówić o niej, przypominać ją i przede wszystkim ją grać i jej słuchać.
No widzisz, to troszeczkę wyprzedziłaś moje pytanie, bo właściwie pierwsze miało brzmieć, czy muzyka dawna, czy nawet szerzej wykonawstwo historyczne w ogóle wymagają tego, żeby wciąż je nieustająco wspierać. Czy to jest tak, że po 20 latach festiwalu Misteria Paschalia, bo to też jest jakaś rocznica, którą obchodzimy i to bardzo znacząca dla krakowskiego życia kulturalnego i właśnie wykonawstwa historycznego, czy po 20 latach festiwalu wciąż jeszcze potrzebujemy tego, żeby wspierać w jakiś sposób wykonawstwo historyczne?
Myślę, że jak najbardziej. Jest to też trudne pytanie, bo rzeczywiście festiwal trwa już 20 lat. Od 20 lat mamy rzeczywiście pełne sale i ludzie widać, że potrzebują tego typu muzyki. Natomiast wiadomo, że jest to po prostu muzyka konkretnych lat. I tak samo jak być może 15 lat temu muzyka dawna kojarzyła nam się tylko i wyłącznie z barokiem, być może tym, co było wcześniej, ale kończyliśmy ten etap na baroku. Teraz rozciągamy maksymalnie tą oś czasu i ta muzyka dawna naprawdę sięga swoją macką już bardzo daleko w czasie, co mieliśmy okazję zaobserwować podczas ostatniego Early Music Day.
No właśnie, to był dość nieoczywisty program. Mendelssohn, Beethoven, Chopin, czyli właściwie takie nazwiska, które raczej kojarzą nam się z takim filharmonicznym mainstreamem.
Bardzo mocno, tak.
A jednak było w tym koncercie coś, czego nie uświadczymy w filharmoniach.
Tak, no myślę, że wzięliśmy już pod lupę bardzo mocną muzykę, także romantyczną, ale właśnie dziękuję ci, Paweł, że powiedziałeś o tym, jak o tym skojarzeniu z filharmonią, bo myślę, że też sama filharmonia w sobie się zmienia i też idzie bardzo mocno już do przodu, tworząc różne ciekawe, nowoczesne bardzo projekty, żeby
trudno chyba nie reagować na rzeczywistość.
Tak, więc to też ciekawe, jak organizatorzy próbują dostosować się jakby do tej funkcji muzyki, filharmonii, sali koncertów w społeczeństwie i to próbujemy zrobić także my, myśląc o festiwalu Misteria Paschalia, także o tym dniu muzyki dawnej, czyli o Early Music Day. I w tym roku rzeczywiście postanowiliśmy się skupić na troszeczkę szerszym repertuarze, patrząc też na to, co dzieje się na Zachodzie i jak rzeczywiście ta muzyka dawna jest traktowana szerzej. Bardzo cieszę się też, że naszymi gośćmi na Early Music Day były osoby, które na co dzień mieszkają w Hadze i rzeczywiście mogliśmy
Ale
tutaj...
Ale Polacy, tak, zaznaczmy tak. To bardzo mocno.
Tak, tak, są Polakami, natomiast studiują w Hadze. To jest na przykład dla Matyldy, która gra na wiolonczeli barokowej, czy też tej wiolonczeli, na której grała akurat podczas Early Music Day, czyli wiolonczeli z classical seta, po którym być może za chwilkę będę miała okazję troszkę opowiedzieć. Natomiast to jest już kolejne dla Matyldy miejsce zamieszkania, bo wcześniej to były Włochy, więc to jest na pewno też dużo szersza perspektywa i też dzięki temu mieliśmy okazję wymieszać po prostu pewne obserwacje dotyczące muzyki dawnej, więc bardzo się cieszę, że taki miks nam się zdarzył.
Duet Matylda Adamus i Maciej Skrzeczkowski, kolejno wiolonczela i pianoforte. I prawdę powiedziawszy, zastanawiałem się nad tym, jaka jest perspektywa młodych artystów, Polaków, którzy mieszkają w Hadze, ale mają za sobą właśnie jeszcze inne przygody z innymi krajami. Jaka jest ta perspektywa tego wstecznego spojrzenia na Polskę? Rozmawiałaś z nimi o tym?
Tak, to był też właściwie kolejne świetne pytanie, bardzo ci dziękuję, bo to był właściwie punkt wyjścia do ich przyjazdu, ponieważ obserwując właśnie losy wielu muzyków, którzy bardzo mocno dbają o swoją edukację i rzeczywiście bardzo ambitnie podchodzą do tego tematu. Wydaje mi się, że mają często problem z powrotem rzeczywiście do Polski i tutaj chcieliśmy rzeczywiście otworzyć tą ścieżkę dla nich, żeby mogli po prostu zadebiutować w tej już dojrzałej swojej postaci na polskiej scenie. Też myślę, że programowanie nawet jednego takiego koncertu jak Early Music Day wymaga mocnego przygotowania, takiego rzetelnego od strony też organizatorów. Dlatego jakby tutaj ten research osób, które zagrałyby rzeczywiście na tym koncercie, był dość szeroki, po to, żeby jak najmocniej odświeżyć wiedzę na temat osób, które przebywają na przykład za granicą, bądź grają tutaj w Polsce, ale rzeczywiście mają już taki pouczelniany debiut w tym momencie. Myślę, że warto na takie osoby zwrócić uwagę. Ta lista jest większa.
Słuchaj, Early Music Day jest co roku.
Dokładnie, dlatego już tutaj staramy się zapełniać kolejkę.
I jaki jest ich ogląd? Czy z ich perspektywy w Polsce coś się zmienia z jednej strony? Czy właśnie ta Haga jest takim miejscem, które pozwala im rzeczywiście w pełni się rozwinąć? Czy u nas jest już trochę lepiej niż było jeszcze te 20 lat temu, kiedy Misteria Paschalia raczkowały całkowicie?
Tak, myślę, że jest zdecydowanie lepiej i to rzeczywiście bardzo mocno doceniają muzycy, ponieważ widzą, że tych inicjatyw jest coraz więcej. Zmienia się organizacja tych wydarzeń, zmienia się również rytm tych wydarzeń, ale zmienia się także publiczność, która jest coraz bardziej otwarta, coraz bardziej chętna, coraz bardziej świadoma tych koncertów, więc to na pewno działa na plus całej sytuacji. Polska zaczyna być coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia dla muzyków, którzy rzeczywiście są na tym już coraz wyższym poziomie, więc wydaje mi się, że nasi muzycy byli dość mocno zaskoczeni pozytywnie sytuacją, więc bardzo jestem z tego tytułu szczęśliwa.
Ciekaw jestem bardzo wobec tego i pewnie nie odpowiemy sobie na to pytanie, ale od razu myślę o tym, że wyjeżdżając, no może nie było tutaj ugoru, ale jednak jeszcze wciąż było dużo więcej aspiracji niż realnego działania i realnego rezonowania wykonawstwa historycznego i ten powrót po dobrych kilku latach mógł być rzeczywiście dla nich mile zaskakujący. Ale też sobie myślę, że w 40 bez mała milionowym kraju jednak chyba musi być miejsce dla wszystkiego.
Otóż to, na pewno.
Repertuar, jak wspomnieliśmy, koncertu Early Music Day był dość nieoczywisty, czy właśnie nie wprost kojarzący się z muzyką dawną, czy szerzej mówiąc, z wykonawstwem historycznym. Niby filharmoniczne nazwiska, ale z drugiej strony dość mocno kameralna, więc też i wydaje mi się, że mało zapoznana muzyka. Myślę tu głównie o Mendelssohnie i Beethovenie, no bo Chopin oczywiście w Polsce zawsze jakoś rezonował.
Jasne. Tak, myślę, że to był bardzo ciekawy kameralny repertuar, ale też bardzo ciekawe było to wykonanie ze względu na dobór instrumentów. Ja szczerze mówiąc pierwszy raz spotkałam się z właśnie tym określeniem, które już dzisiaj padło, czyli wiolonczela z tym classical setup. I to jest taka próba...
Rozwiń troszeczkę wobec tego.
Tak, proszę. Tak, już powiem, o co chodzi. To jest taka próba odnalezienia rzeczywiście takiego zestawienia instrumentu, który po prostu występował w danym momencie w historii muzyki, ponieważ wiadomo, że kompozytorzy szli dość żwawo do przodu, natomiast instrumenty od zawsze były drogą rzeczą i nie zawsze była taka możliwość, żeby rzeczywiście te instrumenty z duchem czasu
dostosować
szybciutko,
do sytuacji.
Tak, dostosować do sytuacji i przede wszystkim zmienić je z punktu widzenia ówczesnych wykonawców. Dlatego ta wiolonczela, na której grała Matylda, to była wiolonczela współczesna, wykonana przez Antoniego Cicciliatiego, takiego włoskiego mistrza lutnictwa. Natomiast, żeby zbliżyć się do tego brzmienia, które występowało właśnie na przełomie klasycyzmu i romantyzmu, wiolonczelistka założyła na wiolonczele struny jelitowe, zmieniając je z metalowych, co też wymusiło zmianę innych elementów wiolonczeli, czyli na przykład mostka, czy też strunnika. I też grała na tej wiolonczeli różnymi smyczkami, dostosowując je do tych smyczków, które prawdopodobnie występowały w danym czasie. I trzymała wiolonczelę nogami, tak jak robiono to prawdopodobnie w tamtym czasie, ponieważ nie wszystkie wiolonczele były już wyposażone w metalowe nóżki, które znamy już świetnie właśnie z filharmonii.
To, tak sobie myślę, nie jest jakaś praktyka, która w świecie wykonawstwa historycznego jest odległa. Wydaje się, że w ogóle przekwalifikowanie się z instrumentów współczesnych na dawne zaczyna się właśnie od wymiany tych dość elementarnych elementów, które też wpływają oczywiście na barwę, przede wszystkim wolumen, no i techniczne możliwości, które daje ci takie granie. Jeszcze drugi instrument, pianoforte, bo to jest coś, co właściwie też nie jest oczywiste. Jesteśmy przyzwyczajeni do dużych sal koncertowych i koncertowych współczesnych fortepianów. No tutaj okazuje się, że brzmienie jest diametralnie wręcz odmienne.
Tak, i to też była niesamowita dojrzałość ze strony artystów, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu było rzeczywiście takie założenie, że jeżeli ktoś gra dobrze, to potrzebuje maksymalnie dobrego instrumentu, żeby te niezwykłe możliwości po prostu pokazać jak najlepiej. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z wyśmienitym, jak dla mnie, pianistą, który wydaje mi się, że naprawdę jest u progu wspaniałej kariery, tak samo zresztą jak Matylda. I widać było rzeczywiście jego ekstremalnie piękny kunszt gry, natomiast wybrał świadomie instrument, który z założenia jest mniejszy, więc ma na pewno mniejszy wolumen i rzeczywiście te możliwości techniczne instrumentu no nie są tak doskonałe jak instrumentu współczesnego, więc wydaje mi się, że jest to bardzo piękna i świadoma decyzja, której oczywiście bardzo mocno kibicuję. Natomiast fortepian, na którym grał Maciej Skrzeczkowski, bo o nim mowa, to fortepian stołowy, który jest fortepianem, który na co dzień przebywa w Krakowie, więc to też bardzo miła wiadomość. Jest to instrument, który pochodzi z 1834 roku, został zbudowany w Sztokholmie i jest to instrument oryginalny, co jest rzadkością, więc jesteśmy szczęściarzami.
Tak, to prawda. Zastanawiam się jeszcze nad tym, że właściwie konstrukcja pianoforte, które jest już dość skomplikowanym narzędziem do grania, jeszcze w połowie XIX wieku pewnie była daleko od tej perfekcji, o której wspomniałaś teraz, dotyczącej instrumentów koncertowych. Natomiast też chyba kontekst tego koncertu był taki troszeczkę salonowy, więc w gruncie rzeczy te wszystkie niedoskonałości w jakiś sposób chyba są elementem po prostu danej chwili, danego wykonania.
Tak, wydaje mi się, że tak. Ja osobiście jestem naprawdę fanką takich sytuacji, kiedy czuć bardzo mocno życie zwyczajnie, więc podczas wtorkowego koncertu mieliśmy okazję usłyszeć różne fazy fortepianu, który po prostu jest bardzo delikatnym instrumentem i
posłuchamy ich w Radiu Kraków Kultura, dlatego że Krakowskie Biuro Festiwalowe było tak miłe, że udostępniło nam ten koncert, w związku z tym za chwilę go będziemy reemitować, żebyście Państwo usłyszeli faktycznie, jak niedoskonały, ale jednocześnie jak pięknie brzmiący jest instrument, czy instrumentarium, szerzej patrząc, które właściwie wciąż, czy na powrót jest nam dostępne. To też jest taka dość fascynująca rzecz w przywoływaniu tej przeszłości, która chyba w gruncie rzeczy mało kiedy miała miejsce w historii muzyki.
Myślę, że tak. Myślę, że po prostu ten koncert jest opowieścią z różnych stron i wydaje mi się, że powinniśmy po prostu oddziaływać na różne elementy naszego życia, naszego odbioru również koncertu, więc bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję troszkę się
cofnąć do XIX-wiecznego salonu. Matylda Adamus i Maciej Skrzeczkowski, jak wspomniałaś, na co dzień mieszkają i uczą się w Hadze. Jak ich znalazłaś w ogóle?
Tak jak już wcześniej powiedziałam, próbowałam jak najrzetelniej przygotować się do tego elementu programowania Early Music Day i zrobiłam sobie listę różnych ciekawych osób, które wpadły mi gdzieś po drodze w ręce. Ja również jestem wiolonczelistką, więc stąd pewne połączenie wiolonczelowe z Matyldą. Natomiast mam nadzieję, że spodobał się Państwu ten wybór i na pewno to nie koniec świeżych propozycji na Early Music Day.
Early Music Day to inicjatywa, która nie jest inicjatywą misteriów. Powiesz coś więcej o tym pomyśle i od kiedy mniej więcej w ogóle czcimy w jakiś sposób urodziny Bacha w sposób inny niż tylko składanie kwiatów?
Jasne, wydaje mi się, że ten pomysł jest naprawdę fantastyczny i ten dzień jest, co zresztą można zobaczyć mocno w internecie, ponieważ ten mocno dawny dzień jest obchodzony bardzo nowocześnie, powiedziałabym, ponieważ również dzięki temu, że rzeczywiście ten dzień muzyki dawnej tak mocno rezonuje, przede wszystkim w przestrzeni Facebooka, mam wrażenie, to też pokusiliśmy się tutaj jako Krakowskie Biuro Festiwalowe o to, żeby rzeczywiście ten koncert był streamowany i dzięki temu mamy właśnie nagranie, które za chwilkę będziemy mogli usłyszeć. Za chwilkę?
Tak.
Tak, okej, dobrze. Natomiast tak, no jest on obchodzony bardzo hucznie rzeczywiście na arenie międzynarodowej, szczególnie w Europie. Jest to niezwykle bogaty program tego właściwie światowego dnia. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć w tym udział.
To jest inicjatywa REME, czyli Réseau Européen de Musique Ancienne, czyli właściwie stowarzyszenia, powiedzmy, europejskiego czy europejskiej sieci muzyki dawnej. Inicjatywa, która ma już dobre kilka lat, ale rzeczywiście nie tylko w związku z pandemią, ale i wcześniej jeszcze przeniosła się w dużej mierze do internetu właśnie po to, żeby wszystkie podmioty, wszystkie instytucje, wszystkie zespoły, które biorą w niej udział, mogły się dzielić muzyką dawną właśnie, czy wykonawstwem historycznym. Krakowskie Biuro Festiwalowe oczywiście jako członek REME też do tego grona dołączyło. Możecie Państwo oczywiście cały czas obejrzeć, nie tylko usłyszeć w Radiu Kraków Kultura, ale i obejrzeć koncert Matyldy Adamus i Macieja Skrzeczkowskiego. Tak się zastanawiam, po 20 latach istnienia festiwalu, czy macie już jakieś dane dotyczące tegorocznej edycji, tego czy faktycznie te dwie dekady będą należycie świętowane i wszystkie bilety są wyprzedane już na Misteria?
Wiem, że jeszcze coś zostało, więc jeżeli
ale
są...
Ale nędzne resztki.
Nawet myślę, że jeszcze jest jakiś wybór, także myślę, że jest pole spokojnie do manewru. Zapraszamy na stronę www.misteriapaschalia.com, a także na stronę KBF Bilety, gdzie jeszcze dostępne jest kilka propozycji. Myślę, że program jest dość ciekawy, bardzo ciekawy. Myślę, że do tego...
Skromnie, no...
Złoto, a skromnie. Natomiast
jest złoto rzeczywiście bardzo, zwłaszcza w identyfikacji graficznej.
Dokładnie. Do tego bardzo ciekawy program wydarzeń towarzyszących festiwalowi. Także dodatkowy koncert 16 kwietnia kończący cały cykl koncertów, więc myślę, że naprawdę jest w czym wybierać i warto odwiedzić naszą stronę.
A więc nie tylko Early Music Day, ale i nade wszystko być może główne pasmo festiwalu Misteria Paschalia. Marto, bardzo ci dziękuję. Za chwilę usłyszymy fragmenty koncertu Early Music Day i rozmowę z Matyldą Adamus i Maciejem Skrzeszkowskim, bowiem byli tak mili, że odwiedzili też Radio Kraków Kultura przy okazji swojej wizyty w Krakowie.
Bardzo się cieszę.
Ja również. Dziękuję ci za ten wybór, dlatego że myślę tu oczywiście o artystach, którzy wystąpili w Krakowie, bo to jest, wydaje mi się, wyjście poza ten nawias myślenia o muzyce dawnej, czyli wejście w repertuar, który było nie było na instrumentach historycznych, brzmi diametralnie odmiennie od tego,
dokładnie,
jak znamy go z sal koncertowych, na instrumentach współczesnych. I w jakiś sposób też chyba przybliża nam tę muzyczną rzeczywistość przed lat, wieków.
Tak, też tak myślę i myślę, że dzięki temu, że te instrumenty są tak oryginalne, nasze ucho troszkę inaczej na to reaguje i po prostu inaczej przeżywamy te koncerty, więc być może jest tam to potrzebne.
Marta Kotaszewska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, bardzo ci dziękuję wobec tego i rozumiem, że widzimy i słyszymy się na Misteriach.
Tak jest, do zobaczenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Thank you.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.